pomodlimy się o tej dłuższej przerwie, żebyśmy mieli takie nastawione serca. Wiecie, zawsze po chwili takiego rozproszenia, posłuchajcie mnie, potrzebujemy przyjść z takim nastawieniem. Z zasady zawsze najlepsze rzeczy są na koniec. Po tej sesji będziemy mieli też przerwę krótką i będziemy potem mieli nabożeństwo, ale zbliżamy się powoli do finału. Więc powierzmy ten czas też Bogu. Duchu Święty, zapraszamy Cię, Panie, ponownie tutaj. Zapraszamy Ciebie, Panie, abyś Ty, który jesteś autorem Słowa Boga Ojca, abyś, Panie, do nas mówił. Panie, przede wszystkim proszę Cię o objawienie, żebyś przyniósł do naszych serc objawienie tych cudownych i odwiecznych prawd, które dla wielu są zakryte, ale tylko Ty możesz przynieść objawienie i zrozumienie ich. Panie, o to Cię prosimy. Otwieramy swoje serca, Panie, i decydujemy się na to, żeby słuchać Ciebie. Żebyś mógł, Panie, przynosić nam zrozumienie i objawienie. Panie, żebyś karmił naszego wewnętrznego człowieka, żebyś nas wprowadzał w prawdę, czyli tak naprawdę w Chrystusa. O to Cię prosimy, Panie, i też za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen, amen. Otwórzmy sobie, kochani, list do Kolosan. Będziemy czytać od 10 wiersza. Zawsze staraj się słuchać sercem, a nie głową. Paweł pisze list znowu do Kościoła Nowego Przymierza. On zapoczątkował tak: do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. I znowu mówi: łaska wam i pokój. Zwróćcie uwagę, że bardzo często on zaczynał swoje listy od tego stwierdzenia: łaska wam i pokój. Od kogo? Od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to jest coś, co nieustannie wypływa z serca Bożego. Łaska i pokój. Nie wiem, czy sobie uświadamiamy, ale przyjmując Jezusa Chrystusa, my przyjmujemy pełnię Bożej łaski do swego życia. Jezus jest pełnią Bożej łaski. Większej już nie ma. I teraz pomyśl sobie, że jeśli przyjąłeś tą pełnię do swego życia, to ona tam jest. Czyli nosisz w sobie pełnię Bożej łaski. Nosisz w sobie księcia pokoju. To są cudowne, kochani, prawdy. Pytanie jest takie, czy umiemy z tego czerpać? Jezus jest pełnią Bożej łaski objawionej w ciele. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. Kto przyjmuje obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będzie królował w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. To jest jedna z cudowniejszych obietnic. Wiecie, bo królowanie polega na tym, że władasz, że rządzisz na tej ziemi z perspektywy nieba jako król. Dla wielu ja wiem, że to jest abstrakcja, ale takie są fakty. Kto przyjmuje obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, obfitość łaski. Jeśli studiujesz temat łaski, to możesz zobaczyć, że jest łaska, jest wielka łaska, jest obfitość łaski i jest pełnia łaski. Wystarczy obfitość. Obfitość łaski polega na tym, że żyjesz łaską, czerpiesz z łaski, żyjesz nią i możesz się nią dzielić, bo masz obfitość. I dar sprawiedliwości. Mówiliśmy na poprzedniej sesji, że w oczach Boga sprawiedliwy to jest ten, który wierzy w Jego słowo i staje się wykonawcą. Nawet jeśli nie rozumie. To jest kwestia wiary. To jest kwestia wiary, osobistej wiary. I Bóg taką osobę mówi, to jest mój sprawiedliwy. I Paweł tutaj pisze, od 10 wiersza, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A więc mamy wzrastać w poznawaniu Boga. Nieustannie, dopóki chodzisz po tej ziemi, potrzebujesz wzrastać w poznawaniu Boga. Jeśli wzrastasz, to w cudzysłowie, wczoraj byłeś w tym miejscu, miałeś pewne objawienie. To wszystko jest, może być prawdziwe, ale jest coś głębszego. I kiedy wzrastasz w poznawaniu Boga, to On cię prowadzi do głębokości. Wiecie, kogo prowadzi? Kto ma głód i pragnienie poznawania Go. Chcą wszyscy. To za mało. Jezus powiedział, jeśli pragniesz, ci, którzy pragną, niech przyjdą do mnie i piją. A z wnętrza Jego popłyną rzeki życiowej, żywej wody. I to mówił o Duchu Świętym. Jeśli pragniesz. On nie powiedział, kto chce, niech przyjdzie. Widzicie, w pragnieniu a chceniu jest olbrzymia różnica. Pragnienie wypływa z serca. Chcenie najczęściej wypływa z sfery duszy. Emocjonalne uniesienie. No ja też bym chciał, chciała. To za mało. To za mało. Jezus powiedział, jeśli ktoś pragnie. Widzisz, kiedy pragniesz żywego Boga, pragniesz spotkania, to będziesz Go szukał. Poświęcisz się dla tego. Zapłacisz pewną cenę za to, za to spotkanie, żeby się z Nim spotkać, żeby Go poznać. Wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, utwierdzeni, czyli zakorzenieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Powiem wam, to jest niesamowite. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest, pastorze, to ty masz obdarowanie specjalne i tak dalej. Mówi, to nie dla mnie. Nieprawda. Jeśli narodziłeś się na nowo, w tym samym momencie Ojciec twój z nieba uzdolnił ciebie, czyli uzdolnił twojego wewnętrznego człowieka, twojego ducha do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Do uczestniczenia w dziedzictwie. Więc zdolność masz. Jeśli narodziłeś się z Boga, to masz zdolność. Więc potrzebujesz ją rozwijać. W jaki sposób ją rozwijasz? Czerpiąc, zanurzając się w prawdę, czerpiąc, słuchając właściwych ludzi, czerpiąc z właściwych miejsc. I potem jest napisane, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna umiłowanego. W momencie, kiedy się rodzisz na nowo, to tak jakby przyjmując Chrystusa, to Bóg Ojciec w sferze duchowej robi coś takiego. Wyrywa ciebie, czyli twoje jestestwo, twojego wewnętrznego człowieka, twojego ducha z królestwa ciemności, czyli w tym momencie diabeł już nie ma prawa wpływu na ciebie i przenosi cię do królestwa swojego umiłowanego Syna Jezusa. A coś ci powiem, to królestwo ma władzę nad wszystkim. Wszystko inne będzie potrząsane i jest potrząsane. Królestwem Bożym nie można potrząsać. Ono jest nie do potrząsania, ono jest wieczne. I ono ma cudownego króla, halleluja. Jest ważne, żeby nauczyć się szanować tego króla, szanować jego słowo, szanować jego ustawy, współpracować z nim. Przeniósł nas, w którym mamy odkupienie. I potem mówi tak, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Widzisz, kiedy rodzisz się na nowo, Jezus był tym pierworodnym. Więc wszyscy, którzy narodzili się na nowo, mają starszego brata. Jezus jest twoim starszym bratem. I teraz pomyśl sobie, to jest fakt. Czy w to wierzysz, czy nie, to jest fakt. Możesz z tego korzystać lub nie, ale to jest fakt. Jezus był tym pierworodnym. On się narodził. W jaki sposób się narodził? Mówiliśmy o tym. Przez przyjęcie ożywionego, żywego Słowa Boga. Co powiedziała Maria? Ona się pyta, jak to się stanie. Anioł powiedział, jak to się stanie. Ona to przyjęła, przyjęła Słowo, czyli przyjęła przez wiarę Słowo i powiedziała, niech mi się stanie według Twojego Słowa. Anioł czekał na jej odpowiedź. I kiedy ona to powiedziała, w tym momencie poczęła. Czyli Słowo zaszła w ciążę z Bożym Słowem. I po 9 miesiącach narodził się Jezus jako normalny człowiek. On był pierwszy, nikt poprzednio tak się nie narodził. Widzicie, każdy człowiek został stworzony z prochu ziemi. Bóg tchnął w niego i ten człowiek ożył. To się stało od Adama. Jezus narodził się przez żywe słowo, przez przyjęcie słowa Boga. I to dlatego jest tutaj napisane. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, a więc są rzeczy widzialne fizycznymi oczyma i są rzeczy niewidzialne fizycznymi oczyma. Wiecie, niektórzy mówią tak, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Myślą tak, jak ja nie widzę, to znaczy, że to nie istnieje. Nieprawda. Nieprawda. Ktoś kiedyś mi powiedział tak, a ja nie wierzę w Boga. Ja mówię, a jakie to ma znaczenie? Ty myślisz, że nie wierzysz w Boga, to znaczy, że On nie istnieje? Takie pewnie twoje myślenie jest. Ja mówię, ja z Nim się spotkałem, więc wiem, że to jest, że On jest. Ja mówię, to nie jest tak, że jeśli ty czegoś nie widzisz, to znaczy, że tego nie ma. Widzisz, Królestwo Boże, ono funkcjonuje w sferze duchowej, więc potrzebujesz poprzez Słowo zobaczyć oczami serca to wszystko. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest też przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. A więc przyjmując dzieło krzyża, przyjmujesz pokój. Na czym to polega? Poczucie winy Bóg oddala od ciebie. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. I potem mówi tak w 2 rozdziale. Tak więc, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. I potem ostrzeżenie. Baczcie, żeby was ktoś nie sprowadził na manowce. Czym? Filozofią. Pierwsza rzecz wymieniona. Filozofia. Czym urojeniem? Opartym na podaniach ludzkich? Inne tłumaczenie. Na tradycji. Coś wam powiem. Religijna tradycja dla niektórych jest ważniejsza niż to słowo. Jaka jest z tego lekcja? Że religijna tradycja ma niesamowitą duchową moc, która ma wpływ na prawdę. Potrzebujemy, kochani, uważać na to. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce, na poddaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Na żywiołach świata. Yin Tiang. Są żywioły świata. Woda, ogień, tak dalej, ziemia. A nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I potem Paweł mówi tak, macie pełnię w Nim. Nie będziecie mieli. Macie pełnię w Nim. Pomyśl przez chwilę. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Kochani, Boże Królestwo, jeśli Bóg nas wyrwał z Królestwa Ciemności i przeniósł do swojego Królestwa, swojego Syna, to coś Ci powiem. To Królestwo, ono ma moc zaspokoić każdą jedną potrzebę człowieka. Czyli ma moc zaspokoić każdą potrzebę w każdej dziedzinie człowieka. Jeśli jest potrzebny spektakularny cud, będzie. Dla Królestwa Bożego cuda są normą. Pamiętacie, kiedyś Bóg powiedział do Eliasza, który uciekał, tam miał się skryć nad potokiem. Ja się zastanawiam, no dobrze, ja co będę jeść? Wiecie, co Bóg zrobił? Posyłał ptaki z jedzeniem dla niego. Pomyślcie przez chwilę, to nie jest iluzja. Jeśli Mojżesz stanął przed wodą, za z tyłu miał armię egipską, z przodu miał morze, wokoło siebie rozgoryczony lud Izraela, mówi, po coś nas tutaj przyprowadzi, żebyśmy zginęli? Mojżesz z tym przyszedł do Boga. Co mu Bóg powiedział? Idź i rozdziel morze. Szokujące, prawda? Bóg mówi do człowieka, idź i rozdziel morze. Widzicie, dla racjonalnego umysłu to jest szaleństwo. Jezus przemawia do drzewa i przeklina drzewo figowe. W dzisiejszych czasach, gdyby ktoś zobaczył to i ktoś powiedział, że jest sługą z nieba i to robi na polecenie, powiem wam, we Wrocławiu szpital psychiatryczny jest na ulicy Kraszewskiego. Wariatkowo. Zwróćcie uwagę, jak bardzo wróg wypaczył umysł, sferę umysłu człowieka. Jak ktoś przemawia do drzewa? To jest nienormalne. Albo przemawia do morza i do wichury, żeby się uciszyła. Wariat. Tylko widzicie, że to działało. I oni nie wiedzieli, co ma to powiedzieć. W swoim życiu miałem kilka razy sytuacje bardzo niebezpieczne, gdzie musiałam przemawiać do przyrody, żeby się uciszyła. Coś wam powiem. Ja potem sprawdzałem na zegarku. Nigdy nie czekałem dłużej niż 3 minuty. I teraz jest pytanie. Ja tego nie robiłem, bo chciałem pokazać, co mogę. To nie o to chodzi. Ja znam władzę i autorytet. Wiem, na czym to polega. Więc to Królestwo, kochani, ma moc zaspokoić tą potrzebę duchową. W jaki sposób człowiek może się jeszcze raz narodzić z Boga i wejść do Królestwa? Halleluja. Ma moc zaspokoić potrzebę emocjonalną. Wiecie, każdy z nas ma emocje. Emocja to jest sfera duszy. Celem wiary jest zbawienie duszy. Ma moc zaspokoić potrzebę fizyczną. To jest sfera chorób, też pokarmu. Podzielę się z wami pewnym świadectwem, które usłyszałam od Bożego męża. Słyszeliście o Grahamie Cooku? Kto słyszał o tym człowieku? Poznaliśmy go z żoną osobiście. I on nam opowiadał kiedyś pewne świadectwo. Kiedy byli w trudnej sytuacji, zbliżały się święta. Powiedział żonie, żeby zastawiła stół. Oni mieli dwójkę dzieci. Ale oni byli w takiej sytuacji trudnej, że nie mieli co na ten stół postawić. A on wierzy. Powiedział tak, złapiemy się za ręce i zaczniemy Bogu dziękować za Jego obfitość. A stół był pusty. Złapali się za ręce, ją poprowadził modlitwę dziękczynienia. Ktoś dzwoni do drzwi, żona chciała wstać, on ją zatrzymał, mówi nie. Modlitwa jest ważniejsza, modlimy się do Pana. No i ktoś przestał dzwonić. Skończyli modlitwę, żona poszła zobaczyć. Tam pod drzwiami stał kosz pełen jedzenia. Czy on prosił kogoś? Ludzie nie wiedzieli, w jakiej sytuacji są. Jak to się stało? Bóg poruszył czyjeś serce, które było wrażliwe na Boga. I ktoś może powiedzieć tak. Idź na kup żywności, włóż to do tego, zanieś to pod drzwi i zapukaj, żeby wzięli to i idź. Po ludzku głupie. Czy to naprawdę ty? Już wam powiem, jeśli ktoś chodzi z Bogiem, to on rozpozna to. Dla Boga cud nie jest problemem. Problemem jest to, czy my mamy wiarę w Boga cudów. Kochanie, przyjmowanie także. Przez jaki sposób Bóg zaspokaja takie potrzeby? To jest przyjmowanie i czerpanie też z namaszczenia Bożych sług, które Bóg stawia na naszej drodze życia. Coś wam powiem. Bóg wybiera niektórych ludzi. Ja siebie nie wybrałem i nie posłałem. Bóg to zrobił, ja tylko to przyjąłem. Czerpałem od innych, którzy mieli coś, co ja pragnąłem mieć, a tego nie miałem. Starałem się zadawać im właściwe pytania. Obserwowałem ich. Jak głoszą, jak funkcjonują. Kiedy Graham Cook był u nas w domu, oczywiście to było przez tłumacza, ja zadawałem mu pytanie, jak wygląda jego dzień, jak się modli, i tak dalej. Chciałem wiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo on miał coś, czego ja nie miałem, a czego co pragnęłem mieć to, co on ma. Kiedy Bóg dał mi przywilej spotkania z Johnem Paulem Jacksonem, zadawałem mu też te pytania. I on się dzielił pewnymi rzeczami. Coś wam powiem. Tylko namaszczenie łamie diabelskie jarzmo. Posłuchajcie mnie uważnie. Religia nigdy nie złamie diabelskiego jarzma. Tylko namaszczenie. Bo namaszczenie sprawia, że Boża moc jest uwolniona i ta Boża moc łamie namaszczenie diabelskie. Nie religia. Więc w jaki sposób czerpać? Moja rada. Podzielę się z wami czymś, co mnie kiedyś rozśmieszyło. Przyszedł kiedyś do biura pewien człowiek po nabożeństwie i mówi do mnie tak, pastorze, jak ja mogę mieć to, co ty masz? Ja powiedziałem, wejdź we mnie i weź sobie to. On mówi, nie rozumiem. Ja powiedziałem, to jest proste. Jeśli chcesz mieć to, co ja mam od Boga, musisz we mnie wejść i wziąć sobie to, bo to jest dostępne. On mówi, nie rozumiem. No to ja ci wytłumaczę, jak pomogę ci tak. Weź wszystkie moje nauczania, zostaw wszystkie inne i na okrągło słuchaj. Tak długo, tak długo, tak długo, aż ten sam duch, którego ja mam od Boga, wejdzie w ciebie i będziesz to miał. Chcesz czerpać z Chrystusa? No tak. To wejdź w Niego i weź sobie, tam wszystko jest. Widzicie, to jest duchowa rzeczywistość. To nie jest, że to jest zakryte, to jest dostępne. Miałem przywilej czerpać od Kenneta Hagena wiele rzeczy. I pamiętam jego pierwszą taką książeczkę Władza i autorytet wierzącego. To była taka broszurka, chyba jeszcze skserowana nawet, bardzo dawno. Ja jeszcze wtedy byłem we wspólnocie katolickiej. Kiedy ludzie usłyszeli, że z tego chcę nauczać, zabronili mi. Ja powiedziałam nie, nie pozwolę na to. Powiem wam, to była broszurka, kilkadziesiąt stron, niewiele. Ja wiedziałem, ja ją przeczytałem kilkadziesiąt razy. Były takie dni, że czytałem ją trzy razy dziennie. Wiecie dlaczego? Bo jako ojciec byłem w potrzebie, żeby złamać moc diabła. Więc wiedziałem, że ja muszę mieć to samo, co ten człowiek ma. Więc karmiłem, zostawiłem wszystko. Brałem tylko cytaty, które były w tej książeczce i rozważałem to. Chodziłem do lasu, rozważałem to. Ja wiem, że moja żona wtedy nie miała męża przy sobie, ani dziecko ojca. Taka była prawda, to była pewna cena, którą oni też zapłacili za to. Ale ja wiedziałem jedno, albo ja ciebie, albo ty mnie. Wiedziałem, dla nas dwóch na tej ziemi miejsca nie będzie. To nie przyszło, że ja ją przeczytałem raz i odłożyłem na półkę. Nie, to tak nie przychodzi, kochani. Ja niektóre fragmenty na pamięć już znałem. To tak jak niektóre znam na pamięć z Biblii. To nie przychodzi za to, że raz przeczytasz. Ja się nie uczyłem tego na pamięć specjalnie. Ja tak często do tego wracałem i rozważałem, że to słowo weszło we mnie i stało się częścią mnie. I pokonałem wtedy i pomyślałem sobie tak, nigdy więcej nie pozwolę, żeby diabeł mnie okradał. Kiedy zobaczyłem, co Bóg Ojciec dla mnie zrobił w dziele odkupienia, kim jestem w Chrystusie, co mam w Chrystusie i co mogę w Chrystusie, kiedy te rzeczy do mnie dotarły przez objawienie, wypowiedziałem kiedyś taki rozkaz. Powiedziałem, szatanie, dopóki moje nogi będą chodzić po tej ziemi, wyrwę ci z gardła wszystko, co jest moją własnością. Czy słyszycie, jakim tonem ja to mówię? Słyszeliście to? To był rozkaz. Nie możesz powiedzieć, panie diable, może by pan mnie zostawił w spokoju? To tak nie działa. To tak nie zadziała nigdy. Wiecie, dlaczego mogłem tak funkcjonować? Bo poznałem prawdę. Przyjęłem ją i zobaczyłem, że byłem okradany z tego, za co mój pan zapłacił cenę życia. Powiedziałem, więcej nie pozwolę się okradać. Kiedy karmisz się tymi prawdami, słowo, czyli dana obietnica, musi się stać częścią ciebie, częścią twojego ducha, twojego wewnętrznego człowieka. Następna prawda. Jeśli to wchodzi w ciebie, potrzebujesz ogłaszać to nad swoim życiem. mówię często do ludzi, posłuchajcie mnie, bo to, co powiem, jest ważne. Twoja wiara nigdy nie będzie wyższa niż twoje wyznanie. Twoja wiara nigdy nie będzie wyższa niż twoje wyznanie. Jeszcze raz to powtórzę. Twoja wiara nie będzie wyższa niż twoje wyznanie. Co wychodzi przez twoje usta? Wiara bez wyznawania nie przyniesie ci nic. Wiecie, co jest napisane w liście do Rzymian 10:10? Sercem wierzysz ku usprawiedliwieniu, ustami wyznajesz ku zbawieniu, tak? Sercem wierzysz ku uzdrowieniu, ustami wyznajesz ku manifestacji uzdrowienia. Sercem wierzysz ku czemuś, co potrzebujesz, ustami wyznajesz to do manifestacji tego, w co wierzysz. Jeśli nie ma wyznania ust, nic się nie będzie działo. Większość ludzi, też wierzących, niestety mówi tak, jak to przyjdzie, to uwierzę. Taką wiarę wszyscy mają. To nie jest biblijna wiara. Biblijna wiara jest oparta tylko i wyłącznie o Boże Słowo. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz, przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzisz fizycznymi oczyma, ale to istnieje. To przeświadczenie tak naprawdę, to w Grece to jest tak, jakbyś miał dokument własności podpisany przez notarialnie. Wiesz, co jest takim dokumentem własności? To słowo. Pieczęcią tego słowa jest krzyż i przelana krew Jezusa. Tu jest prawda. Nie to, co świat mówi. Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, tak? Coś wam powiem. Nadzieja często jest krokiem ku wierze. Trzymajmy się niewzruszenie. Wiecie, co to znaczy? Bez względu na to, co się dzieje, co przeżywasz, trzymaj się niewzruszenie nadziei, czyli to jest tego, czego się spodziewasz. To jest przed, nadzieja jest przed tobą. Kiedy modlisz się o pewne rzeczy, one muszą ze sfery ducha zamanifestować się w sferze naturalnej. Zgadzacie się z tym? Wiecie, jak to się dzieje? Tylko przez słowo. Jeśli czekasz, żeby to tak spadło na ciebie, to raczej nic się nie doczekasz. Niektórzy mówią tak, jeśli Bóg by chciał mnie uzdrowić, to mnie uzdrowi. To nie jest biblijne myślenie. Biblijne myślenie, prawda jest taka, że Bóg już to dokonał, tylko ty tego nie przyjąłeś jeszcze. Nie ogłaszałeś tego nad swoim życiem, więc to się jeszcze nie zamanifestowało. A to wcale nie oznacza, że tego nie ma dla ciebie. Bo to ciągle jest. To ciągle jest. Trzymajmy się niewzruszenia. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Kiedy to się stanie? Nie wiem. Ja mam takie motto mojego życia. Lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. Abraham, posłuchajcie mnie, miał obietnicę, twojego potomstwa będzie tak wiele jak piasku, prawda? Czy on zobaczył to wszystko? Tak. Pierwszą rzecz zobaczył, kiedy żył na ziemi. Pełni obietnicy zobaczył z perspektywy nieba, ale zobaczył. On nigdy nie zwątpił. To dlatego ja ciągle mówię. Lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Tak? lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Sprawiedliwy mój będzie żyć z wiary. Kiedy to się stanie? Nie wiem, ale stanie się. Będę to ogłaszał. Przejdzie. Zauważyłem w moim osobistym życiu, że często to jest coś, co się do mnie zbliża, jest coraz wyraźniejsze. Ja wtedy to potrafię rozpoznać i w końcu przychodzi przełom i jest. Nieraz to może być spektakularny cud. Hebrajczyków 4,14 mówi tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Teraz jest pytanie, jakiego wyznania? Coś wam powiem. Jeśli bez wiary nie można się podobać Bogu, Jezus nie weźmie swojej przelanej krwi razem z twoim wyznaniem niewiary i z tym przyjdzie do Ojca, żeby Ojciec to uwolnił. To nie zadziała. Jezus weźmie moc przelanej swojej krwi z twoim wyznaniem wiary w to, co On zrobił, z tym przyjdzie do Ojca i Ojciec mu na to nie odmówi. I odpowiedź przyjdzie. On nie będzie arcykapłanem wyznania niewiary. On będzie arcykapłanem tylko wyznania wiary. Jeszcze coś pokażę. 2 Koryntian, Paweł mówił, 5:7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wiesz, co to znaczy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu? Bez względu na to, przez co przechodzisz, ja wiem, że ta rzecz należy do mnie. Ona jest moją własnością. Powiem wam, kiedy ja zrozumiałem, że jestem dziedzicem Boga, chodziłem po pokoju, powiedziałem, Ojcze, ja ci dziękuję. Uczyniłeś mnie swoim dziedzicem, halleluja, i współdziedzicem twojego Syna Jezusa, więc jestem dziedzicem Boga. Jestem współdziedzicem Jezusa Chrystusa, czyli wszystko to, co należy do Jezusa, jest moją własnością, bo jestem współdziedzicem tego. Mówiłem to nad swoim życiem tak długo, tak długo, tak długo, aż ta prawda wyparła kłamstwo z mego wewnętrznego człowieka i w to miejsce przyszła prawda i słowo stało się ciałem. I czuję się jak dziedzic. I kiedyś na modlitwie Pan osobiście do mnie powiedział, Synu, wszystko to, co moje, jest i Twoje. Możesz z tego korzystać, jak chcesz. Wierzę Ci i ufam, że dobrze to wykorzystasz. Najbardziej dotknęła mnie ta prawda, że Pan powiedział, wierzę i ufam Ci, że będziesz to dobrze wykorzystywał. Widzicie, to sprowadza taką bojaźń pańską, żeby nie zrobić czegoś, co go zasmuci. To jest tak, jak Ojciec daje Ci do rąk bogactwo, niesamowite bogactwo i też władzę i autorytet i musisz uważać, jak tego używać. Widzicie, każde miejsce autorytetu wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i każdy będzie za to osądzony. Kiedy widzę nieraz ludzi, którzy mają niepoukładane osobiste życie i zabierają się za duchowe zwierzchności, oni niszczą siebie, będą niszczyć swoje rodziny. Tak nie można. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Ja z tym miałem do czynienia i wiem, co mówię. Powiem wam, można stracić życie, robiąc coś takiego. Potrzebujesz dojść, że Bóg cię doprowadzi do takiego miejsca, żebyś mógł w taki sposób dotykać tych zwierzchności. Ale to nie jest tak, że ktoś to robi, więc ja też to zrobię. Wiecie, to tak podobnie. Idzie żołnierz do wojska, do jednostki, ubierają go w mundur i coś mu się nie podoba. Mówi, ja pójdę do tego generała i naubiżam mu. Bo mi się to nie podoba. Powiem wam, on nawet nie dojdzie do niego na spotkanie. Wiecie, co otrzyma? Zakaz opuszczania koszar. Nasza wiara, aby była skuteczna, musi być uwalniana przez nasze usta. I to wyznanie musi być oparte na tym słowie. Najpierw moja rada, nakarm swego wewnętrznego człowieka prawdą. Sercem wierzysz ku czemuś. Wiara jest w sercu, nie w głowie. Nie w sferze emocji twoich. Wiara jest w sercu, a wiara jest pewnością, a nie przypuszczeniem. Jeśli w coś wierzysz, to powiem ci, zamkniesz oczy i zobaczysz siebie jako właściciela. I kiedy zobaczysz siebie jako właściciela, to znaczy, posłuchaj mnie uważnie, to znaczy, że już to jest w tobie. Kiedy córka z zięciem szukali mieszkania, powiem to, ona się nauczyła czegoś ode mnie. I kiedyś przyszła i powiedziała, że oglądali wiele mieszkań, weszli do jednego i mówi tak, tatuś, odczułam w sobie, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Wiecie, co to znaczy? To zamieszkało w niej. Wiecie, jak Bóg mnie uczył wiary? Kiedy córka miała 12 czy 13 lat, zbliżała się zima, ja to pamiętam do dzisiaj. Ubrała kurtkę. Wiecie, dzieci szybko rosną, prawda? Wyciągnęła ręce, rękawy dotąd. Mówi, tatuś, potrzebuje nowej kurtki. Ja powiedziałam z mamą, tak, dobrze dziecko, jaką chcesz kurtkę? Jaką byś chciała mieć kurtkę? I ona natychmiast mi zaczęła mówić, jaką kurtkę by chciała mieć. Paseczki, kolory, zameczki i tak dalej. Ja byłem zdziwiony. Ja zobaczyłem, że ona wie, czego chce. Słuchajcie mnie, bo to, z czym się dzielę, to jest ważne. Ja powiedziałam do córki tak. Dobrze, z mamą uzbieramy pieniążki. Jak będziemy je mieli, pojedziemy na miasto, znajdziemy tą kurtkę i kupimy. Ty pamiętasz to? Pamiętasz? Była piękna, ale niepraktyczna, ale taką chciałaś, złota. Coś wam powiem, zobaczyłem jej minę. Ona się uśmiechnęła, szczęśliwa, tak jakby już była właścicielką kurtki. I kiedy ona odchodziła, Bóg wtedy do mnie przemówił i powiedział tak, zapamiętaj, to jest wiara. Wiecie, co ona miała tylko? Słowo Ojca. Pomyśl przez chwilę. I zobaczyła siebie, że jest w kurtce, właścicielką kurtki. Widziała siebie w tym. Dopóki tego nie masz, to musisz czerpać. 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 Podzielę się z wami jeszcze takim świadectwem odnośnie uzdrowienia. Przeczytałem to świadectwo, ale to jest coś, co mnie dotknęło. Pewien Boży mąż przyjechał do pewnego kościoła i ludzie wiedzieli, że przyprowadzili chorych. Przyjechały 3 kobiety na wózkach inwalidzkich z przodu. On głosił słowo. To było nagrane. I powiedział tak, weźcie sobie te nagrania do domu. Macie taki magnetofon z autorewersem. Niech to leci na okrągło dzień i noc. Słuchajcie tego. Ktoś może powiedzieć, ja myślałem, że on się na mnie pomodli, zrobi taki gest. Wiecie, ludzie mają nieraz własne wyobrażenie, jak Bóg ma zadziałać. No i one to wzięły. Po kilku miesiącach on przyjechał do tego samego kościoła, pastor go zaprosił jedna z tych osób wybiegła mu naprzeciw. Mówi, zadziałało to, co ty powiedziałeś. I on się pyta, co zrobiłaś? Ona mówi, przyjechałam do domu, wzięłam tą kasetę, byłam na wózku i cały czas robiąc wszystko w domu, słuchałam jej na okrągło. Mówi, w każdą wolną chwilę mówi, zamykałam oczy i wsłuchiwałam się. Karmiła swego ducha słowem. I mówi tak, w którymś momencie zaczęła widzieć tak, jak, że wstaje z tego wózka, a ciągle siedziała. I mówi tak, zaczęłam próbować, czy mogę ruszać palcami u nóg. Zaczęła ruszać, widzi, ruszam. Uzdrowienie się rozpoczęło. I w końcu przyszedł moment, że wstała. Tamte dwie przyjechały na wózku. I on się pyta, a co wyście robili? Słuchaliście? No tak, oczywiście, ile razy? Jedna mówiła, no 3 razy słuchałam. Druga powiedziała, tylko raz. I myślały, to nie działa. Ja mówię, no ale dla tej zadziałało. Ciekawe, co? Wiara, żeby była skuteczna, nakarm swoje serce prawdą. Jeśli dzisiaj masz jakąś potrzebę, jakakolwiek ona jest, znajdź obietnicę Boga dotyczącą twojej potrzeby. Tu w Słowie jest wszystko. Znajdź ją, nie szukaj czegoś innego. Zanurz swego ducha w tym Słowie. Patrz na to Słowo, rozważaj je. Proś Ducha Świętego, żeby przynosił ci tą głębię objawienia. Skoncentruj się na tym. Zobaczysz, że to Słowo zacznie żyć dla ciebie. Pan cię poprowadzi do innych fragmentów, które będą potwierdzeniem dla tego. Będzie cię karmił prawdą, będzie cię wprowadzał w prawdę. Będzie ci przynosił objawienie. A kiedy przyjmiesz to objawienie, objawienie, kochani, nie przychodzi do głowy, objawienie przychodzi do wewnętrznego człowieka. I kiedy masz to objawienie, to jesteś podekscytowany. To już jest połowa zwycięstwa. Bo już to gdzieś w tobie pulsuje. To wtedy potrzebujesz, jak to przyjmiesz, wtedy potrzebujesz to wypowiadać i mówić w modlitwie, mam to, dziękuję ci Boże, dziękuję ci. Wierzę, że to się zamanifestuje. Wierzę, że jesteś Bogiem wiernym. Nie wiem, jak to się stanie, kiedy to się stanie, ale wiem, że to się stanie. Diabeł ci przyjdzie i będzie mówił, chyba zwariowałeś czy zwariowałaś. Zobacz na stan, zobacz, jak ty funkcjonujesz. Zobacz, co ty wierzysz. Wiecie, skąd ja to wiem? Ja to wszystko przerobiłem. Ja to przerobiłem. I teraz jest pytanie. Musisz nauczyć się rozpoznawać, co diabeł mówi, a co Duch Święty mówi. Prawda jest tu. Duch Święty wprowadza nas w prawdę, w Chrystusa, w Jego Słowo. Wtedy zaczynasz widzieć, byłem oszukiwany, byłem okradany, byłem okradana. To jest moją własnością. To jest moje dziedzictwo jako Bożego dziecka. To jest moja własność, za którą Jezus oddał cenę życia. Nie pozwolę się okradać. Zaczniesz kopać, zaczniesz drążyć, zaczniesz iść w tym kierunku. Twoja wiara będzie wzrastać, będziesz się uczył czegoś po drodze. Dojdziesz do miejsca, kiedy powiesz, mam to. Mam to. I to się stanie rzeczywistością. Monika, ty miałaś się podzielić czymś, tym świadectwem? Chcesz? Proszę? Okej, dobrze. Wiecie, kiedy wracam do tej dziesięciny, swojej oczywiście, Ja tu powiedziałam, że o tych pierwocinach też. Ktoś mnie źle zrozumiał, więc powtórzę to. Dla mnie wtedy pierwociny były takie, że jak powiedziałam, że te pieniądze dodatkowe, które otrzymam w zakładzie pracy, pójdą po prostu na ten dla Ciebie, Panie. Wtedy moja żona, ja nie mogłem o tym powiedzieć, bo nie chciałam robić zamieszania w rodzinie. Niektórzy na siłę coś próbują robić, nie róbcie tak. Do niczego dobrego to nie przychodzi. Ale coś Wam powiem. Miałam sytuację, kiedy w zakładzie pracy, to też pamiętam, dali mi pieniądze, których ja nie chciałam przyjąć, bo uważam, że one nie były właściwie zapracowane. Kolega, który był szefem takiego zespołu, żeśmy coś tam robili, ja to zrobiłem w ramach pracy normalnej, bo miałam czas, więc przyszły dodatkowe pieniądze. Ja mu powiedziałam, wiesz co, ja nie chcę tych pieniędzy i tak dalej. To on mnie skrzyczał, powiedział, ty jak to, mówię, to co ja teraz powiem, mówię. Co inni na to powiedzą? Nie wiem, no dobra, dla świętego spokoju podpisałem. Powiem Wam, co zrobiłem. To była prawie miesięczna pensja. Poszedłem do kotłowni i wrzuciłem to w piec. Miałem takie przekonanie, że one nie są czyste i właściwe. Jak myślicie, Bóg to widział? Widział. Nikomu o tym nie mówiłem. Ja z zasady nie mówię o takich rzeczach. Bo to może się wydawać radykalne dla niektórych. Ja się z Wami dzielę pewnym doświadczeniem i życiem. Kilka, kochani, przeszkód w manifestacji odkupienia i na tym skończymy, a potem będziemy mieli to nabożeństwo. Zapisałem sobie. Niewiara w Boże Słowo, czyli brak życia według Bożego Słowa. Myślę, że to jest główny powód. Nieraz w posłudze mówię do ludziom i nieraz pokazuję. Oni mówią, no tak, ale. I bardzo często słyszę to ale. I zastanawiam się, to ale sprawia, że oni przychodzą po pomoc. Bardzo często. Bo to ale sprawia, że oni nie wierzą Bogu. Że traktują to tak wyrywkowo. Oni chcą tylko obietnic. Chcą tylko... Oczywiście Bóg chce nas błogosławić i to czyni. Właściwie On już nas obłogosławił wszystkim, co miał. Jest kwestia przyjmowania tego. Ale to ale często powoduje to, że nie wzrastamy. Życie w urazie, w nieprzebaczeniu, odrzuceniu, także nieprzebaczeniu sobie samemu. Coś Wam powiem. W przeszłości nikt już nie zmienisz. To już się dokonało. Na tej drodze, kochani, wszyscy popełniliśmy błędy. Powiem Wam. Ja w swoim chrześcijańskim życiu na początku zrodziłem kilku Ismaeli. Czy chciałem? Nie. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Jest takie powiedzenie. Z perspektywy lat widzę, Bóg mnie uwolnił od nich wszystkich, bo każdy Ismael jest cierniem. Uwolni mnie. To jest oczywiście Jego łaska, ale coś Wam powiem, z łaską trzeba współpracować. Więc potrzebujemy sobie wybaczyć pewne rzeczy. Życie pod kontrolą i kontrolowanie innych. Wiele lat temu Pan do mnie przemówił i powiedział, ty potrzebujesz przeprosić Kościół. Ja powiedziałam, Panie, a za co? Uprawiasz czary w Kościele. Ja powiedziałam, ja? Czary? Powiedział tak, I powiedziałam, jak to wygląda? Ciągniesz wszystkich do tego miejsca, w którym ty jesteś, a niektórzy z nich do tego miejsca nigdy nie dojdą i nie możesz tak robić. Twoim zadaniem jest siać, podlewać, wzrost daję ja. I musiałam przeprosić Kościół i wszyscy ludzie byli zdziwieni. Pastorze, ty nas czarowałeś? Mówię, tak. Wiecie, że każdy z nas ma wolną wolę? Zgadzacie się z tym? Ingerencja w wolną wolę człowieka to są czary. Moim pragnieniem jest, żeby wszyscy mieli takie, przyjęli to, co ja mam z nieba. Ja staram się dzielić tym, ale mam świadomość, że niektórzy nie będą chcieli. Muszę to uszanować. Brak poszanowania wobec wszelkich autorytetów. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 13 rozdział. Dzisiaj lubię ten fragment, bardzo nawet, ale powiem wam, na samym początku, kiedy czytałem Biblię, chciałem wyrwać tą kartkę i sobie tak myślałem, to chyba jest pomyłka, to nie może tak być. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. Te, które są, przez Boga są ustanowione. Kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. Ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. To chyba jakaś pomyłka. Powiem wam, to był jedyny fragment z Biblii, który najdłużej jakby kuł mnie w oczy i chciałem wyrwać tą kartkę. I w którymś momencie pomyślałem sobie tak. Wyrwę tą, jutro wyrwę następną. Pojutrze wyrwę następną. W końcu może zostać mi okładka. Coś jest ze mną nie tak. Coś wam powiem. Byłem bardzo zbuntowanym człowiekiem. Dzisiaj potrafię bunt rozpoznać, nawet stojąc przy osobie. Więc Bóg musiał wykonać pewną pracę we mnie. Człowiek ma taką naturę, że chce pouczać wszystkich, sam nie chce przyjmować pouczeń. Chce rządzić, nie chce być poddany. To jest, powiem wam, to jest olbrzymi problem ludzkości. To, co powiedziałam, ludzie niektórzy chcą być jak Bóg, ale w niezależności od Boga, od Jego słowa. A to jest natura diabła. Diabeł chce być jak Bóg, ale w niezależności od Boga. Kiedyś ktoś się zapytał, no dobrze, pastorze, ale no dobrze, jak mnie... Dokąd mam być posłuszny? Ja mówię, jeśli autorytet namawia cię do grzechu, masz prawo powiedzieć nie. Nieraz poniesiesz za to konsekwencje, ale to jest cena bycia uczniem Jezusa. To jest cena. Wiecie, co Jezus powiedział, stojąc przed Piłatem? Nie miałbyś władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Wiecie, co Piotr nauczał Kościół, kazał czcić tą władzę, która go ukrzyżowała. Paweł nauczał o tym. Ja nie wiedziałam, że to kapłan. On szanował autorytety. Z perspektywy, kochani, tych 40 lat, trochę więcej, zauważyłem, że to jest bardzo często olbrzymi problem w życiu wierzących. I potem się dziwią, że mają problemy w życiu. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Jeżeli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Przeto trzeba się jej poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Myślę, że to jest bardzo... Dzisiaj dla mnie to jest bardzo proste. Kiedykolwiek nauczałem, gdziekolwiek na ten temat, zawsze widziałem sprzeciw. Ja to wyczuwam. Trudno się zawsze było zgodzić z tym wszystkim, patrząc na rzeczywistość. Coś wam powiem. Myślicie, że Bóg nie widzi, co robią rządzący? Ja nie mam prawa ich osądzać, bo staję w miejscu Boga. Powiem wam, Jezus jest sędzią sprawiedliwym. On osądzi wszystkich sprawiedliwym sądem. On zna ludzkie serca, zna motywację, zna ludzkie życie. Ja nie znam tego wszystkiego, nie wiem. Nie mam prawa. Kiedyś pewien pastor zapytał się mnie, a co sądzisz o takim i takim Bożym słudze na świecie? Mówię, a bo on się obnosi z takim bogactwem i tak dalej. Ja powiedziałem, wiesz co? Ja nie mam prawa go osądzać, bo on nie jest moim sługą. On jest sługą Jezusa. Ja też jestem sługą Jezusa. Nie mam prawa. To Jezus decyduje. To on jest sędzią tego wszystkiego. Powiem wam, w tym jest wolność. W tym jest wolność. To dotyczy, kochani, małżeństwa, rodziny, szkoły, uczelni, pracy, w kościele, w państwie. Następna rzecz. Szemranie, narzekanie, obmawianie, osądzanie i krytykowanie. Myślicie, że tego nie ma w ciele Chrystusa? Co? Powiem wam. Tego jest za wiele. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Przeczytamy od pierwszego wiersza. Paweł pisze tak, uczy Kościół. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, czyli mannę. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Pamiętacie, co Pan powiedział do Mojżesza? Uderz w skałę, ona wypuści wodę i lud będzie pił. To był cud spektakularny. Za drugim razem powiedział do nich obu, powiedz słowo, i wypuści skała wodę. I on tego nie zrobił. Drugi raz uderzył. Powiedział, nie uwielbiliście mnie. Dlaczego Bóg to zrobił? Coś wam powiem. Bóg chciał, żeby Mojżesz wzrósł w wierze, że wystarczy słowo. To jest fajnie, bo ma laskę, to nie ja, to laska. Uderzam w skałę, to jego, to laska, nie ja. Ale za drugim razem Bóg powiedział, przemówcie na ich oczach do tej skały, ona wypuści wodę. I oni tego nie zrobili. Powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej za to. Dalej jest napisane. Większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zaległy pustynie, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiał lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się i tak dalej. I padło z nich jednego 23 tysiące. Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Wiecie, że wąż jest symbolem diabła? ani nie szemrajcie. Inne tłumaczenie mówi, ani nie narzekajcie. Jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. To wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Podzielę się z wami czymś osobistym. Ja mam świadomość Bożej łaski. Modlę się bardzo często. Panie, pozwól mi zachować dobre imię ze względu na Ciebie i Twojego Syna Jezusa. Ja nie ufam sobie. Czy rozumiecie to? Nie ufam sobie. Jestem tylko człowiekiem. Ja nie mogę powiedzieć, że ja nigdy nie zbłądzę, czy nigdy nie pójdę w jakieś bagno. Tylko łaska Boga mnie może przed tym ochronić. Więc ja muszę mieć tą świadomość, muszę uważać. Następna rzecz. Brak bojaźni Bożej w osobistym życiu. Chcę wam coś powiedzieć. Bez bojaźni Bożej trudno jest żyć z Bogiem. Pamiętacie, kiedy mówiłem o tej obietnicy Nowego Przymierza? Włożę bojaźń w ich serca. Jezus miał upodobanie w bojaźni Bożej. A przecież był bez grzechu, był doskonały. A pomimo tego miał w tym upodobanie. Wiecie, kiedy myślę o tym, to skoro On miał w tym upodobanie, to ja nie mogę lekceważyć tego. Nie mogę tego lekceważyć. Jest taka obietnica w Biblii. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą są trzy rzeczy. Jest bogactwo, cześć i życie. Nagrodą z nieba za pokorę i bojaźń Bożą są trzy rzeczy. Jest bogactwo, jest cześć, jest życie. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. A więc wolą Bożą dla Ciebie i dla mnie jest uświęcenie. Potem 7 i 8 wiersz mówi tak. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam daje Ducha Świętego. Coś wam powiem. Odrzucanie uświęcenia w swoim życiu to jest odrzucenie Boga. To wtedy nie można liczyć na Jego przychylność. On nie może wtedy jakby współpracować z nami, bo odrzucamy go. Następna prawda, brak służby dla Pana i Jego Królestwa. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb i wodę waszą, tak? Oddalę choroby od was, liczbę dni waszych uczynię pełną, będę wam błogosławił we wszystkim. Służcie Panu. W Malachiasza jest napisane, że ci, którzy służyli Bogu, to jest ciekawy fragment. Mówiliście tak, próżno to, że służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych. Powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują. A nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Bóg mówi tak, będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Kochani, życie w bojaźni pańskiej prowadzi do uzdrowienia też. Mówiłem o tych grzechach na początku w sferze seksualnej, tych wypaczeniach też seksualnych. I można by sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że dzieci chrześcijańskich rodziców diabeł takich pociągnął, stają się gejami, lesbijkami. Myślicie, że tutaj nie ma odpowiedzi? Przeczytam ją. List do Rzymian, 1 rozdział, od 21 wiersza. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, znikczemnęli w myślach swoich, ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka i tak dalej. Dlatego też wydał ich Bóg, czyli zezwolił Bóg. To słowo wydał oznacza pozwolił. Jakby oddać komuś w ofierze. Pozwolił Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą. Mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę, ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Jaka jest z tego lekcja? Oddawanie Bogu czci i chwały chroni. Po prostu chroni cię przed tym, przed czymś takim. Jak myślicie, jak się czują tacy rodzice, którzy nagle się dowiadują? To jest tragedia, powiem wam. To jest tragedia. Ja niestety zbyt wiele już słyszałem na ten temat, więc nie chcę tutaj wchodzić w to. Smutne to jest. Na tym chciałbym skończyć. To nie jest, kochani, wyczerpany temat. Starałem się podzielić z wami takimi najważniejszymi rzeczami, można by powiedzieć fundamentalnymi. Ale to nie jest wyczerpany temat. Będziemy robić podobne seminaria. Po wakacjach uzgodnimy to. Na pewno we wrześniu będziemy mieli następne seminarium. To chyba 14, tak było zapisane? 14. Damy ogłoszenie jeszcze o tym. Chciałbym, żebyśmy mieli taką świadomość, że śmierć Jezusa, ta męczeńska śmierć, za to posłuszeństwo aż do śmierci męczeńskiej, Bóg pobłogosławił swego Syna każdą obietnicą zapisaną w swoim Słowie. I dlatego każdy człowiek, który przyjmuje Chrystusa jako swojego Pana życia, ma do tego dostęp. Że w Chrystusie jest to dostępne dla każdego. Więc Kościół potrzebuje głosić prawdziwą Ewangelię, a nie religię. Jest to dostępne. Cena była straszna. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, jak ojciec musiał patrzeć, co musiał przeżywać, patrząc na to, co robią z jego synem. W ostatnim momencie odwrócił się od niego. Wiecie dlaczego? bo Jezus stał się grzechem. Bóg nie może patrzeć na grzech. On jest zbyt czysty i święty. Coś wam powiem. Jest niebezpieczne szukać Bożej obecności, żyjąc w świadomym grzechu. To może się skończyć chorobą psychiczną albo śmiercią. To nie są żarty, kochani. To nie są żarty. Na tym chcielibyśmy skończyć to. Będziemy mieli jeszcze nabożeństwo tutaj. Będziemy posługiwać tym. Wierzę, że Duch Święty będzie też chciał posłużyć niektórym. Więc bądźmy na to otwarci, amen. Tak zrozumieli, co zostało dla nas uwolnione poprzez dzieło krzyża. Co stało się własnością Bożego dziecka, żebyśmy nie pozwolili się oszukiwać więcej i okradać. Amen.